Myślę, że doskonale znamy tę metaforę, której używa Pan Jezus do określenia relacji między Nim a nami. My jesteśmy latoroślami, które mają trwać w winnym krzewie, z Niego czerpać soki do życia. On ma być tym, który zagwarantuje owocność naszego życia. I Pan Jezus bardzo mocno i jasno wskazuje, że jeżeli nasze życie nie będzie przynosić owoców, to może zostać odcięte i wyrzucone. Ale równocześnie też jeszcze mocniej podkreśla to, że Ojciec zadba o to, żeby taka latorość, która przynosi owoce, mogła ich przynosić jeszcze więcej. Żeby cały potencjał jej rozwoju został urzeczywistniony. Żeby tak ją oczyścić, tak przygotować, żeby mogła zaowocować. I to jest pierwsza rzecz w tej dzisiejszej Ewangelii. Żeby umieć dostrzegać w swoim życiu owoce. Zresztą Pan Jezus w innym momencie mówi Ewangelii, że po owocach ich poznacie. Znaczy jest niesamowicie ważne, żeby nasze życie owocowało. Żeby można było te owoce zobaczyć, żeby można było rozpoznać tą naszą przynależność do Chrystusa przez owoce, jakie daje nasze życie. Aczkolwiek trzeba być bardzo ostrożnym, bo bardzo łatwo wpaść w pułapkę takiego niebezpieczeństwa polegającego na doszukiwaniu się owoców, czy lepiej mówiąc liczeniu owoców i przeliczaniu zarówno takiego życia osobistego, jak i życia całej wspólnoty Kościoła na jakieś takie wymierne korzyści, takie owoce, które natychmiast od razu można zobaczyć. Bo to jest niebezpieczeństwo. Jednym jest dostrzegać owoce życia i wydawać te owoce, a innym jest przeliczać owoce, co może być naprawdę bardzo diabelską pokusą. Na czym to polega? Na przykład widzimy to w pierwszym czytaniu u świętego Pawła. To pierwsze czytanie opowiada o momencie, w którym on jedzie do Jerozolimy pierwszy raz po swoim nawróceniu. Co prawda narracja jest tam w Dziejach Apostolskich tak zbudowana, że się wydaje, że on się ledwo co nawrócił i od razu do tej Jerozolimy jedzie. Ale wiemy z innych jego pism, z jego listów, że trwały 3 lata między nawróceniem, tym doświadczeniem pod Damaszkiem, kiedy zobaczył światłość, usłyszał głos, poznał, rozpoznał Chrystusa, usłyszał to pytanie, dlaczego mnie prześladujesz, kiedy przyjął chrzest, a tą podróżą do Jerozolimy. 3 lata, o których nic nie wiemy. 3 lata, co do których bibliści sądzą, że to mógł być czas takich wewnętrznych rekolekcji Pawła, przeżywania duchowo dopiero tego, co się wydarzyło, tego momentu chrztu. Ale nic o tych 3 latach nie wiemy. A to przeliczanie takie owoców mogłoby powiedzieć, no jejku, 3 lata zmarnował. Gdyby on już wtedy od razu zaczął głosić Ewangelię, gdyby od razu ruszył do takiej działalności ewangelizacyjnej, ile dobra by mógł zrobić? 3 lata, po których nic nie wiemy, co się stało. A może właśnie te 3 lata zagwarantowały, że późniejsza jego cała działalność i misja mogła wydać takie owoce. Że są takie momenty, w których się nie da przeliczyć od razu i natychmiast. Jest takie doświadczenie budowania życia modlitwy, życia duchowego, głoszenia Ewangelii, po których nie widzimy od razu owoców. Mało tego, może nam się wydawać, że to w ogóle nie owocuje. Ale to nie oznacza, że to jest czas zmarnowany. Popatrzcie, że nawet u samego Jezusa, tak po ludzku, tak po ziemsku, w pierwszym momencie wydaje się, że Jego działalność przynosi małe owoce. Pod krzyżem został tylko Jan i Maria. Nikogo więcej prawie. Wszyscy pozostali uczniowie się rozpieszli. Wydaje się, że te owoce na początku są jakieś znikome. Że wiele jest osób, które odeszły od Jezusa, nie poszły za Nim. Ale dopiero z czasem widać, jak ta dobra nowina, którą Jezus urzeczywistnił w swojej osobie, swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, jak ona zaczęła owocować. Także my też dzisiaj jesteśmy owocami życia Jezusa. Więc żeby nie wpaść w taką pułapkę przeliczania, to na przykład dla mnie jako duszpasterza akademickiego polega na tym, że chciałbym przeliczać duszpasterstwo i zastanawiać się, czy za księdza Darka było większe, czy to teraz za mnie jest większe. Czy mimo trudności pandemii, bo trudno jest budować duszpasterstwo, czy to jest wystarczająca ilość ludzi, czy niewystarczająca. Oczywiście teraz trochę żartuję, ale myślę, że rozumiecie taką intuicję przeliczania na osoby, przeliczania skuteczności działania. Czy tak naprawdę tam nie chodzi wtedy o Jezusa, tylko chodzi o siebie, o celebrowanie siebie. Życie ma wydawać owoce, ale to nie jest to samo, co przeliczanie owoców. Druga rzecz, którą z tej Ewangelii możemy wyciągnąć, jest związana z takim słowem, które się przewija jak mantra przez tę Ewangelię. Takie greckie słowo menein, trwać. Trwajcie we mnie, tak jak ja trwam w Ojcu. Wytrwajcie w mojej nauce, wytrwajcie w mojej miłości. Trwajcie we mnie. To słowo można też tłumaczyć jak przebywać, mieszkać. Na przykład wtedy, kiedy po raz pierwszy Szymon Piotr i Andrzej spotykają Jezusa, to pytają Go: nauczycielu, gdzie mieszkasz? I tam się pojawia to słowo menein. Ale jest to bardzo ciekawe, że Pan Jezus bardzo mocno podkreśla: wytrwajcie w mojej miłości. Znaczy nie mówi tylko: doświadczcie tego, że was kocham, ale wytrwajcie w tym doświadczeniu. Jakby podkreślając, że to doświadczenie dość łatwo można stracić. Jakby ono było ulotne. I że trzeba naprawdę tego doświadczenia strzec, pilnować, wytrwać w nim, bo bardzo szybko w życiu, po nawet głębokim doświadczeniu miłości Boga, po głębokim nawróceniu, może przyjść taki moment zwątpienia, kryzysu, braku doświadczania miłości Jezusa i wtedy musisz wytrwać w tej prawdzie, że On cię kocha. Bo wiele różnych doświadczeń innych będzie przychodziło, które będą chciały ci wykraść tę prawdę. To znów widać w życiu Szawła, właśnie Pawła. Kiedy on po nawróceniu, po tym doświadczeniu jasności pod Damaszkiem, kiedy jest przekonany, że to Chrystus Pan, Boży Syn, decyduje się zostawić całe swoje życie, całą przeszłość i nagle doświadcza tego, że nic się nie układa. Musi uciekać z Damaszku, bo chcą go tam zabić. Wcześniej on jechał zabijać innych, teraz jego chcą zabić i potajemnie zostaje spuszczony w koszu za mury miejskie w ciągu nocy, ucieka. Przybywa do Jerozolimy, ale w Jerozolimie tylko 15 dni wytrwał, bo tam znowu chcą go zabić, musi z Jerozolimy uciekać. Mało tego, najpierw się okazuje, że wspólnota chrześcijan w ogóle go nie chce przyjąć, bo wszyscy się go boją, myśląc, że on jest cały czas przeciwko chrześcijanom, a nie, że stał się ich bratem. Na szczęście pojawił się Barnaba, który przyjął go, jedyny mu zaufał i wprowadził go do wspólnoty. Ale wszyscy inni się go boją. I może sobie wtedy powiedzieć, no to jak? Chrystus jest po mojej stronie, Chrystus jest moim przyjacielem, jeżeli teraz całe moje życie jest beznadziejne. Wszędzie mnie chcą zabić, wszędzie muszę uciekać. Nic się nie układa. Bardzo łatwo mógł stracić doświadczenie miłości Jezusa, które było bardzo intensywne, ale bardzo ulotne, jeżeli nie wytrwasz w tym doświadczeniu. Trzecia rzecz jest związana z pewną też logiką. Tak na chłopski rozum wydaje się, że pewne doświadczenie nie jest możliwe. Pan Jezus mówi, że mamy w Nim trwać, a On będzie trwał w nas. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście nad tym zdaniem, ale z punktu widzenia logiki klasycznej bardzo rzadko następuje taka sytuacja, w której rzecz A może trwać w rzeczy B i rzecz B równocześnie w rzeczy A. Dla osób o mniej ścisłym rozumowaniu, konkretny przykład. Czy karton mleka może się znajdować w lodówce i lodówka równocześnie w kartonie mleka? My czujemy, że to nie działa. A Pan Jezus mówi, że to jest logika w ogóle bycia w relacji z Nim. Wiecie, kiedy to działa? Tylko wtedy, kiedy zbiór A jest tożsamy ze zbiorem B. Tylko wtedy może dojść do takiej sytuacji, że ja mogę trwać w Nim, a On we mnie, kiedy staniemy się tak jedno, tak zespoleni, że wręcz ze sobą utożsamieni. I dlatego Jezus mówi, że nasze życie będzie wtedy przynosić owoce, bo cała ta owocność życia będzie płynęła z Niego, z tego utożsamienia się z Nim. I to znów genialnie widać w Barnabie. Barnaba jest nazywany właśnie tak ze względu na to, że to się tłumaczy jako syn pocieszenia. A słowo znowu pocieszyciel jest przypisywane i do Jezusa, i do Ducha Świętego. To jest ten termin grecki, który czasami się pojawia w Ewangelii. paraklet, pocieszyciel, obrońca, adwokat, ktoś, kto radykalnie staje po naszej stronie, żeby nas bronić. I Barnaba jest tak zespolony z nim, że sam się staje synem pocieszenia, że sam zaczyna nabierać tych samych cech, jakie ma Jezus, Duch Święty, tego sposobu postępowania, tej samej logiki. Inaczej Dzieje Apostolskie określą go, że jest wypełniony Duchem Świętym. Jest człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. Bo jest tak zjednoczony, tak upodobniony do Boga. I czwarta, ostatnia rzecz, również związana z tym słowem menein, trwać, jest związana z tym, że żeby przynosić owoce w życiu, to nie wystarczy zadbać o relacje z Jezusem raz na jakiś czas. Że raz na jakiś czas przypomnę sobie o tym, że powinienem żyć trochę porządniej. Raz na jakiś czas przypomnę sobie, że mógłbym się wyspowiadać. Raz na jakiś czas się pomodlę. Nie, żeby przynosić owoce, nie wystarczy raz na jakiś czas podpiąć się do tego źródła, do tego winnego krzewu, jakby to był kran, z którego mogę na chwilę zaczerpnąć wody. Ale muszę trwać. Muszę w nim trwać. Potrzebna jest jakaś stałość decyzji, wyboru. Żeby moje życie przynosiło owoce, potrzebuję podejmować takie decyzje, które są potem niedyskutowalne, takie, które są stałe, takie, które nie podlegają jakimś szybkim, emocjonalnym zmianom, ale są związane z wiernością, wytrwałością. Nie ma takiej niedzieli, żebym nie poszedł na mszę świętą. Cokolwiek by się nie działo. Tak planuję, żeby być. Mało tego, żeby być. Nie ma niedzieli, że nie idę do Komunii Świętej. Jeżeli mam w Nim trwać, to moje trwanie, upodobnienie do Niego, zjednoczenie z Nim przede wszystkim wyraża się w Komunii Świętej. Tak organizuję czas, tak buduję cały tydzień, tak planuję tę niedzielę, że nie ma innej opcji. Ja po prostu muszę iść do Komunii. To jest decyzja, wybór, nie podlegający żadnej dyskusji. Po prostu chcę w Nim trwać, bo wtedy moje życie będzie przynosiło owoce.